Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami. Sprzed mikrofonu kłania się Marcin Rzyski. Zapraszam na spotkanie z wyjątkowym twórcą, jednym z najwybitniejszych autorów tekstów piosenek w historii Polski. Marek Dutkiewicz stworzył wiele hitów dla Budki Suflera, Kombi, 2 plus 1 czy Lombardu. Jak to się robi? O tym między innymi porozmawiamy.
Podaruj mi trochę słońca, Jolka, Jolka, pamiętasz, dmuchawce, latawce, wiatr, słodkiego, miłego życia, szklana pogoda, noc komety, za ostatni grosz, chodź, pomaluj mój świat, aleja gwiazd, malinowy król, diamentowa kula, bądź gotowy dziś do drogi, luz, bluz, w niebie same dziury, windą do nieba, wstawaj, szkoda dnia, najpiękniejsza w klasie i można by tak jeszcze wymieniać. Długo. Proszę poszukać sobie w międzyczasie listy 50 znanych przebojów, do których teksty napisał Marek Dutkiewicz i o którego tekstach dziś właśnie w Radiu Poznań z jego twórcą sobie porozmawiamy.
Tak, słucham, halo.
O, dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Panie Marku, gratulacje wielkie przede wszystkim.
Dziękuję, dziękuję serdecznie. Starałem się. Ja zawsze mówię, że piosenka ma taki żywot motyla, trwa to zwykle 5 minut, no jeśli mi się udało doprowadzić do tego, że niektóre z tych tytułów mają już za sobą tego życia minut 15, no to już jest nie najgorzej, naprawdę. Mhm.
Za chwilę chciałbym wrócić do tego wątku starałem się i pewnych może sposobów na to. Tak. Natomiast najpierw może słówko na temat innego jubilata, który za chwilę by razem z panem świętował te urodziny i z którym pan troszeczkę też przesiedział nad tymi piosenkami, jak rozumiem. Romualda Lipko.
Romualda Lipko, tak. Żal ogromny. Wiedzieliśmy już od pół roku mniej więcej, że zbliża się chyba do kresu swojej drogi. Gdyby jeszcze dożył do piątku najbliższego, to miałby tych lat 70. No, szkoda ogromna. Nam się udało jeszcze w ostatniej chwili napisać jeszcze piosenkę dla nowo powstającej z popiołów Budki Suflera oraz piosenkę, czy też taki hymn na stulecie urodzin Jana Pawła II, bo nie zastąpi ciebie nikt. Dosyć to wzruszająca taka pieśń. Romek do ostatniej chwili pracował, będąc już przykuty do szpitalnego łóżka. No to jest ładny kawałek życia. Myśmy prawie 40 lat przeżyli w takiej filamiszorskiej przyjaźni, ale w wspaniałej współpracy. No faktycznie jego też nikt nie zastąpi.
Taki wasz punkt wspólny, taki zbiór wspólny, to co się zadziało z Urszulą, prawda? To stworzenie takiej wielkiej gwiazdy od zera, można powiedzieć, to była wasza robota, waszej dwójki tak naprawdę.
No nie da się ukryć, a czy orientuje się pan, gdzie prapoczątki tej Urszuli miały miejsce?
Coś słyszałem na temat radia w Poznaniu.
Zgadza się, tak. To była dosyć szczególna sytuacja, był czas wojenny i ja po raz pierwszy w życiu napisałem dwie piosenki w ciemno, nie znając osoby, dla której mamy pisać, dla której te piosenki miały powstać. Romek tylko zreferował mi przez telefon, przerywany od czasu do czasu takim komunikatem, że to jest rozmowa kontrolowana, bo tak to brzmiało w tych czasach. I on się przymierzał do stworzenia takiej nowej gwiazdy po Izie Trojanowskiej, która odniosła kolosalny wtedy sukces, o czym może nie wszyscy oczywiście pamiętają, no ale wyzwanie było spore. Budka Suflera swoją działalność fonograficzną, powiedzmy, czy estradową zawiesiła z normalnych wtedy powodów. Między innymi dlatego, że ich realizator, do którego byli przywiązani, wybrał chyba wtedy wolność w Szwecji. Nie było wiadomo, czy w ogóle wróci. No i żeby cokolwiek robić i nagrywać, to akurat padło na Urszulę. Ja nie miałem pojęcia, że ona już miała za sobą pewne sukcesy. Konkretnie zdobyła Złoty Samowar na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. To była i taka impreza wtedy. Ale tak jak mówię, no nawet nie miałem jej zdjęcia, tylko taki krótki opis. Napisałem te dwie piosenki, przyjechałem do Poznania, gdzie właśnie w studiu na Marcinkowskiego wtedy się nagrywało. Tam zresztą miała miejsce taka słynna sesja nagraniowa Budki, jedyna zresztą z Felicjanem Andrzejczakiem, ale może do tego wrócimy. Natomiast Ula była wtedy taką dosyć niepozorną, szarą myszką i trzeba było, no po pierwsze skontrolować oczywiście, jak się z nią pracuje przy mikrofonie. No, była bardzo spięta, bardzo stremowana i pamiętam, że dyżurny kierowca Budki Suflera pojechał do Pereksu, takiej firmy, która sprzedawała za dolary bądź bony dolarowe wtedy, między innymi alkohole, przywiózł butelkę whisky Ula się rozluźniła, wiedzieliśmy, że było nieźle, wiedzieliśmy, że będziemy z nią pracować. Natomiast trzeba było jej wykreować wizerunek sceniczny. No ja nigdy nie przestanę dziękować Oli Las, Aleksandra Las-Kawołek, kiedyś Diana Wołka. Fenomenalna scenografka, znakomita plastyczka. I ona wymyśliła cały ten image taki Urszuli. Jej taki charakterystyczny makijaż, jej strój, nawet takie kocie mrużenie oczu podczas sesji fotograficznej. Bardzo wiele jej zawdzięcza, a bo ile wiem, rzadko to wspomina, więc może ja się upomnę o te prapoczątki.
My w Polsce, mam wrażenie, jednak rzadko słuchamy tekstów i to nie tylko chodzi o zagranicznych artystów. Mam wrażenie, że nawet część stworzonych przez pana tekstów nie jest do końca zrozumiała.
To znaczy... Tak, wiem. Wiem, do czego pan mówi, oczywiście, tak. To są takie, tak, są dwa takie standardowe przykłady. Pierwsza to jest Windą do nieba.
Na przykład, jest... tak.
Tak, to jest taki utwór, no jednak dosyć gorzki, jeśli chodzi o opis tej sceny weselnej, aczkolwiek no, zagościł w różnych weselach w Polsce i nie wyłącznie, bo ja czasami z bardzo dalekich stron odbieram telefony, zwykle bardzo, bardzo późno porą nocną i ktoś tam mi raportuje właśnie grają twoją windę. No rekord padł, dwa telefony miałem z Chicago, a jeden z Australii nawet. No z Polski znacznie częściej to się zdarza i owszem. No i drugi to jest Słodkiego Miłego Życia, który naprawdę jest jednak takim, proszę mimo wszystko zwrócić uwagę, nie wyłącznie na refren tej piosenki. Mm-hmm. I to tak dosyć radośnie jest odśpiewywane przy różnych bankietowych okazjach, rzekłby. Rozmawiałem też z wykonawcą pieśni Boso, bo to jest o odchodzeniu, o umieraniu, żegnaniu się z tym światem, ale podobno też na różnych przyjęciach takich z lekka zakrapianych damy zrzucają obuwie i rzucają się w tan właśnie pośpiewując to wesoło.
To powiem panu więcej, my mamy często telefony do radia, że taka brzydka pogoda, leje deszcz, to poprosimy szklaną pogodę, o, na przykład.
No proszę spełniać te prośby, tak. To od czasu do czasu, ja mieszkałem przez ładny kawałek życia w takim obskurnym, bardzo zresztą, ale za to niesłanie długim bloku na Wawrzyszewie, to jest tak, skraj warszawskich Bielan. I od czasu do czasu, tak raz na pół roku, ktoś z jakiejś stacji telewizyjnej wpada na genialny jego zdaniem pomysł, żeby zawieźć tam twórcę pod ten blok i spytać się, co pana zainspirowało, panie Marku. Ten blok jest w tej chwili uległ tak zwanej pastelozie, czyli jest pomalowany na bardzo taką jasną zupę pomidorową mniej więcej. Nie jest dużo piękniejszy przez to, ale widać, że otoczenie naprawdę jakby... stworzone do tej pieśni. Wiele się tam naprawdę nie zmieniło i no to mogę tylko wzruszyć ramionami i pokazać ten sąsiedni taki bliźniaczy blok, gdzie te światła się jarzyły pod wieczór w oknach. Tak jak mówię, na tych spotkaniach autorskich padają czasem bardzo dziwne pytania. Ostatnio w Łodzi stał dżentelmen taki naprawdę już no, dosyć wiekowy, stał z pewnym trudem i spytał, a jaki jest wątek księżyca w pana twórczości? Raz mi gdzieś ten księżyc tam błysnął, mam wrażenie, czy dwa i dosyć trudno to jednak rozwinę. Ale na szczęście pani bibliotekarka mnie wybawiła.
Pan teoretycznie był osobą, która pisała teksty utworów, ale wydaje się, że był pan bardziej zaangażowany w ten projekt. Siedział pan w studiu razem z nimi?
No jeśli jest szansa, że utwór spełni moje oczekiwania, że zaistnieje i że nie tylko mnie się spodoba, to ja zawsze staram się być podczas sesji nagraniowej. Ja wychodzę z takiego prostego założenia, że jeśli nie pomogę, to nie zaszkodzę być może. Czasami naprawdę wokalista potrzebuje jakiegoś wsparcia, nie tylko duchowego. To jest taka rzecz dosyć, z mojego punktu widzenia, oczywista, że to nie jest wyłącznie taka działalność usługowa. No oczywiście nie wszyscy muszą tak traktować tę pracę.
Czyli mógłby pan nam tutaj sypnąć dziesiątkami anegdot na temat tych wszystkich artystów, z którymi pan współpracował przez te lata?
No mógłbym, nie wszystkie są cenzuralne oczywiście, nie wszystkie dotyczą wyłącznie pracy w studiu, natomiast jeśli już jesteśmy przy Marcinkowskiego, bo to dosyć jest zabawna sytuacja, no Poznań, jak wiemy, jest miejscem dosyć uporządkowanym, w związku z czym sesje nagraniowe na przykład w tym studiu nie mogły się kończyć po godzinie 21. No potem lokatorzy idą spać, to wiadomo, no przecież trzeba być wyspanym. Boję się, że to studio nie istnieje już dzisiaj, a może szkoda, bo było na przykład naprawdę zaprojektowane znakomicie, bo jeśli chodzi o akustykę, jeśli chodzi o przestrzeń, jeśli chodzi o wnętrze, świetnie nam się tam pracowało. I tak jak mówię, tam zostałem też zawezwany do sesji Felicjana Andrzejczaka, jak powstała pieśń o Jolce. Do tej pory święci triumfy, aż takiego audytorium jak podczas festiwalu Woodstock, gdzie no, Budka po raz pierwszy chyba formalnie żegnała się z publicznością i wtedy piosenkę odśpiewało tam 700 tysięcy ludzi. Jurek Owsiak zaklina się, że to jest wiarygodna liczba. No, nigdy takiego tłumu już nie zbierzemy. Szkoda, ja mówię, że to już chyba był szczyt mojej kariery. Natomiast wtedy była dosyć taka szczególna sytuacja, bo Budka nie po raz pierwszy zresztą szukała kolejnego wokalisty. Znowu był jakiś konflikt z Krzysztofem Cugowskim. Padło na Felicjana Andrzejczaka, o którym wiedzieliśmy, że jest bardzo zdolnym wokalistą, ale jednak to pewne ryzyko się wiązało z tymi nagraniami, zwłaszcza, że no, ta pieśń o Jolce nie była standardowym utworem. Romek bardzo długo się wahał, zanim zdecydował, że to nagrywamy. Ja to dostałem w pierwszej, początkowo dostałem to jako krótki, zwarty, nie do końca nawet 3-minutowy utwór, który się nuta w notę nie różni od znanej nam ballady, ale akurat miałem taki, a nie inny pomysł, akurat taka, a nie inna historia gdzieś tam mi się życiowa skończyła. Wydawała mi się na tyle barwna, że gdzieś tam chciałem ją opisać. No, trafiła się ta sposobność. Najpierw musiałem wyjednać zgodę na to, żeby tę kompozycję zwolnić. Trzeba było ją przerażować w tej sytuacji. No a nad tekstem Romek długo i bardzo długo się zastanawiał. I mieszkaliśmy wtedy właśnie w Poznaniu w hotelu Polonez. I tam doszło do takiej tak historycznej sceny. Mianowicie ja powiedziałem, będąc na dole o recepcji, powiedziałem, słuchaj, pokaż ten tekst tej recepcjonistce. Była taka młoda dziewczyna, która to przeczytała, zamrugała rzęsami, oczy jej się zaszkliły i Romek uwierzył, że jednak stawiamy na tego konia. I potem był problem w studiu, ale okazało się, że Felicjan ze swoim takim charakterystycznym, jak ja mówię, z lekka dziadowskim zaśpiewem, udźwignął to fenomenalnie. Znakomicie. Były chyba tylko dwa take'i tak zwane, czyli dwa razy podchodził do tego nagrania. Jedno było lepsze od drugiego, więc nie było z tym specjalnego problemu. I ja pamiętam, że taki podekscytowany wniosłem tę taśmę z tym nagraniem, to trzeba było gdzieś dostarczyć do Warszawy, do radia. Po drodze wstąpiłem na Placu Wolności do chyba, nie wiem, czy to jakaś była jakiś wydział kultury. No tak trzeba, spotkałem tam właśnie zespół Lombard, z którym zaczynałem współpracę. Puściłem im to nagranie, powiedziałem, tak trzeba śpiewać, tak trzeba nagrywać, tak trzymać. I zostali też lekko skonsternowani, pamiętam. No a dalej to jest z kolei ogromna porcja wdzięczności dla Piotrka Kaczkowskiego, który miał jakiś magazyn w Trójce poranny, który to przyjął pod skrzydła, docenił i zaczął to puszczać od poniedziałku do soboty bez słowa komentarza. Nikt nie kojarzył wokalu Felicjana z nagraniami Budki.
No tak.
Zagotowały się telefony, ponieważ jednak była to dosyć tajemnicza produkcja wtedy. A Kaczkowski wytrzymał to pokerowo aż do soboty. I dopiero w sobotę powiedział, państwo dzwonią, państwo się pytacie. No jak to? To jest nagranie Budki Suflera, Jolka, pamiętasz. No i tak jak mówię, reszta jest historią.
Ja ostatnio słyszałem takie słowa, ciekawe, co pan na to powie, że w dzisiejszych czasach to by już w radiu nie puszczono na przykład tego fragmentu o autobusie Arabów. Skąd to się w ogóle wzięło?
Polityczna poprawność. No to jest akurat rzecz, której nie przeżyłem, nie doświadczyłem. Po prostu ta dziewczyna, która naprawdę miała na imię Jolanta, opowiadała mi o przygodach tego, czy perypetiach tego swojego czasowo nieobecnego w kraju małżonka, no i właśnie powiedziała, że trafi mu się taki autobus do Arabu. Notabene, człowiek gdzieś tam wychynął z nicości po latach, krąży po Warszawie bodaj do tej pory, chyba zajmuje się handlem antykami, no oczywiście żadna praca nie hańbi i od czasu do czasu deklaruje, że właśnie tym mężem Jolki to jestem ja. A ten autokar, no to gruba przesada, tak mikrobus był.
No to mamy ciąg dalszy, dziękuję za to. No, oczywiście też nie zagrano by raczej prawie nigdzie ze względu na długość tego utworu.
No tak, myśmy mieli to szczęście, że w tych czasach nikt specjalnie nie stoperował tych piosenek, a teraz powyżej 3 minut i bodajże 20 sekund już jest pewien problem. No. Komercyjne stacje, o czym państwo nie wiem, nie zawsze pamiętacie, ale no, muszą mieć określoną liczbę utworów, które się mają zmieścić w godzinie, pozostawiając czas wolny na reklamy, no i w związku z czym no, taki, a nie inny jest, jak mówię, no niestety wymóg i szkoda, no ale tak, no, mieliśmy sporo szczęścia, że ta Jolka powstała wtedy. Mhm. Aczkolwiek po drodze zdarzył się taki przypadek, że Robert Janowski nagrał ten utwór, nie wiem, kto mu poradził, żeby jednak to nieco skrócić, ja po prostu wyrzucił znaczną część tej opowieści, co mnie dosyć ubodło, nie powiem, ale wiesz, poklepał mnie po ramieniu i wydawało mu się, że to jest co najmniej zabawny zabieg. Mm-hmm. No, mnie się tak nie wydawało i nie wydaje się tak do tej pory.
To jest dość długi tekst, trzeba powiedzieć. Tam się bardzo wiele wątków pojawia. Czy to jest tak, że już wtedy, jak się wymyślało te teksty, to się czuło, że aż tyle tego trzeba powiedzieć? Jak to pan ze swojej perspektywy odczuwał? Zastanawiał się pan w ogóle nad tym?
To chyba nie tak. To znaczy, to jest, jak czasu wspominam, to jest autentyczna historia, która mi się wydarzyła. Wydawała mi się na tyle atrakcyjna, nawet fabularnie, że nie mogę pominąć tych różnych detali. Zresztą bardzo młodzi ludzie na spotkaniach autorskich mnie pytają czasami o te realia, no, dotyczące tamtych czasów. No, nie ma czegoś takiego jak meta, czyli takiego punktu nielegalnej sprzedaży alkoholu, bo osaczają nas te punkty na mapie dzisiejszej. No nie trzeba oczywiście żebrać o benzynę, ponieważ wtedy przydziały kartkowe obowiązywały. Zresztą nie wiadomo, co za rogiem nas czeka, to jest inna sprawa. Mm-hmm. Jeśli o mnie chodzi, no to ja od zawsze fascynowałem się taką opowieścią w piosenkach. To dosyć trudno jednak jest zmieścić w takiej krótkiej formie. Takim mistrzem moim to jest Bruce Springsteen, który pisze wspaniałą amerykańską literaturę. Nie każdy jest świadom tego, jaka jest zawartość tekstowa tych jego piosenek. W polskim rapie czasami wracają w tej chwili takie historie. Tak o Hemingway, taka dłuższa narracja. Czy no może nie Dawid Podsiadło, bo to jest dosyć, to są takie rebusy chwilami wzięte, zdaje się, z jego życia. Ale po latach posłuchy, gdzie te teksty, zresztą to niestety w tych wielkich stacjach to ciągle trwa, to nikt specjalnie nie zwraca uwagi na zawartość literacką czy tekstową piosenek, no byle by się mieściło w tym takim, tak jak mówiliśmy, standardzie. Wreszcie bardzo różne osoby pukają do mnie i zdaje się, że na szczęście to koło się troszkę odkręciło i nawet młodzi ludzie z bardzo zresztą różnych półek muzycznych, powiedziałbym, od gdzieś tam żyją na przykład ciągle jeszcze, no może na marginesie tego głównego nurtu, ale jednak takie rasowe kapele rockowe w Polsce. Wyszek Hołdyst namawiał mnie od zawsze i wreszcie przyznałem mu rację, że może czas ewentualnie wyciągnąć rękę do kolegów z Białegostoku, czyli do przedstawicieli Disco Polo. Wyszek twierdzi, że to jest muzyka przyszłości, że jednak to tam się kluje takie polskie country, że jednak dobrze ewentualnie troszkę uszlachetnić te teksty. Kto wie, może ma rację, zobaczymy.
Podcast Radia Poznań.
Panie Marku, teraz chciałbym, jeśli pan pozwoli, wrócić do czasów, tych pierwszych pana czasów. Dlaczego? No chociażby dlatego, że my tutaj w Radiu Poznań bardzo sobie cenimy muzykę z lat 70., zarówno muzykę zagraniczną, jak i też bardzo polską. Może jest nawet na 100%, bo sprawdzałem dzisiaj, jesteśmy jedyną stacją, przynajmniej z tych monitorowanych na pewnych stronach internetowych, która na przykład całkiem regularnie sięga po utwór Co nowego Olgo Andrzeja i Elizy.
Wow.
Naprawdę.
No to mnie pan zaskoczył. Nie słyszałem tego od lat w żadnej stacji. Nie wiem, niedawno mieli państwo chyba taki tydzień z Andrzejem Korzyńskim, z którym za wielu piosenek niestety nie napisałem, trochę ubolewam. Mhm. Lubimy się do tej pory i oczywiście mam nadzieję, że szacunek obopólny nas cechuje. Ale tak, taka piosenka powstała, owszem, dla nieistniejącego już duetu Andrzej i Eliza. W swoim czasie oni rokowali naprawdę znakomicie, konkurowali nawet z 2+1, no niestety to gdzieś tam się po drodze rozpadło. Andrzej Rybiński chyba śpiewa do tej pory. Natomiast ja po raz pierwszy w życiu zaproszony, zresztą taki obóz, powiedzmy skautowski, taki gdzieś tam po raz pierwszy wyjechałem z Polski za granicę, wypłynąłem rower do Szwecji. Byłem pod kolosalnym wrażeniem tej wyprawy. Trochę się tam ten kraj różnił, jak się pan domyśla. No i taki Jędrzej Korzyński właśnie ubrał w muzykę taki wiersz, który powstał po tej wyprawie. Trochę mnie pan mile zaskoczył. Nie przypominam sobie naprawdę, żeby jakakolwiek stacja sięgała po te piosenki.
O to 2+1 muszę pana zapytać, bo podobno to też jest taka historia, która no, zmieniła pana życie i spowodowała, że jednak został pan przy tej muzyce, prawda?
No zdecydowanie. Znaczy przy muzyce ja byłem już od zawsze. Miałem jakąś taką dramatyczną przygodę ze skrzypcami w dzieciństwie, które no, nie do końca przypadły mi do gustu, ale jednak skończyłem dużymi problemami szkołę podstawową. Natomiast tak, ja mówię, że życie ludzkim, także moim, rządzi przypadek. Gdyby nie to, że w swoim czasie robiłem wywiad z Katarzyną Gertner dla nieistniejącego pisma Jazz, że Kasia poznała mnie z Januszem Krukiem, powiedziała, to jest wspaniały kompozytor, a to jest znakomity poeta i razem naprawdę powinniśmy coś stworzyć wspólnego. I że ta pierwsza sesja, naprawdę pierwsza, 2+1, zaowocowała takimi przebojami jak Wstawaj Szkoda Dnia i Chodź Pomalej Mój Świat. Kiedy okazało się, że nie tylko przyjemnie, ale też i ewentualnie można nawet w jakimś tam dłuższym czasie się z tego utrzymać, może to być wręcz zawodem, a nie tylko przygodą, no to tak to się już potem potoczyło. Myśmy tak świętowali sukcesy tych piosenek, nie da się ukryć, że ja odsyłam do Państwa do książki, która się nazywa oczywiście Jolka, Jolka, pamiętasz? Ciągle dostępnej i ona zawiera szereg takich anegdot, czasami zbyt długich, żeby je tutaj zacytować. Krok prowadził bardzo rozrywkowy tryb życia. Myślę, że wiele zawdzięcza Elit Moch, czyli swojej małżonce, która no jednak kontrolowała jego intensywne wyprawy na miasto. No ja byłem wtedy obsadzony w roli takiego czarnego charakteru oczywiście, gdyby nie ja. I inicjatywa z mojej strony polegająca na tym, że go tam wyciągałem na te nasze wyprawy, no to na pewno by więcej napisał. No nie jest to do końca prawdą. Kruk się, zdaje się, posługiwał mną jako alibi. Natomiast, no żal to ogromny, tak. Do dwóch takich kompozytorów, którzy intensywnie zaważyli na moim życiu. To właśnie on i Romek Lipko.
Specjalnie dla Radia Poznań człowiek, bez którego nie byłoby Jolki, Dmuchawców, Windy do Nieba czy Szklanej Pogody. Marek Dudkiewicz i Marcin Rzyski, dziękujemy za uwagę.
Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.